Moje hawajskie koszule. Moje kwieciste, kochane koszule są o 20% tańsze z kodem LATO20. Cejrowski.com/koszule. Z kodem LATO20 o 20% tańsze i to jest w zasadzie granda.
Studio Dziki Zachód.
I bardzo ładna piosenka. Jeszcze tylko tak chciałam jedno
ale
zdanie,
to o
jedno pytanie
była.
Tak naprawdę.
Kobiecie się nie powinno podobać, bo to był facet, który się rozglądał za babkami. Czyli był na trybie polującym włączony. Pani chyba słów nie słucha, tylko samą melodię. To jest piosenka, której dzisiaj w europejskim radiu nikt by nie puścił, bo jest politycznie niepoprawna. Ja uważam, że chłopy się powinny oglądać za babami, bo inaczej nic z tego nie będzie i planeta wyginie. Żeby się odwracać kulturalnie, no ale to dla kobiety jest jakiś komplement, jaki ona idzie przez miasto bulwarem nad Motławą w trakcie Jarmarku Dominikańskiego i aż się za nią chłopy oglądają. No to jest komplement dla sukienki, dla fryzury, dla wyglądu i tak dalej. A dzisiaj można po pysku dostać za coś takiego od aktywistek, które obserwują. Same są brzydkie jak piec, natomiast złoszczą się, gdy ktoś się ogląda za ładną. To o tym była ta piosenka z grubsza.
Tak, ja słuchałam i ja też jestem raczej tutaj konserwatywna w poglądach. Nie mam dużo z feminizmem wspólnego, ale chyba nie o mnie będziemy mówić. Natomiast do feministek wrócimy w kontekście pożarów w Hiszpanii, o których też powiemy, i pieniędzy, jakie rząd przeznacza właśnie na politykę taką profeministyczną, a ile przeznacza na przykład na ochronę lasów czy na strażaków. To o tym jeszcze więcej powiemy, ale wspomniał pan o Jarmarku Dominikańskim.
A to wspomniałem półgębkiem tylko, bo się pakuję właśnie. Mikrofon za chwilę rozkręcę i jadę na Jarmark Dominikański. Część osób była rozczarowana, że mnie nie było w sobotę, kiedy on się zaczął oficjalnie. To Francuzom proszę zgłaszać pretensje, gdyż lecę przez Paryż i bilet mi się obsunął i się zrobił koszmarny teraz. A więc będę od czwartku na jarmarku, jak od wielu lat. Nad Motławą będę na stoisku 30 przy bramie straganiarskiej. Sterczę tam, gdzie zawsze, chyba że sterczę na długie, ale w tym roku jeszcze nie zapadł wyrok, tak jak w zeszłym roku próbuję odzyskać miejscówkę na ulicy Długiej i miasto mnie strasznie nie cierpi. Urzędująca Dolcesa nie cierpi zjawiska Cejrowski. Ja jej się nie dziwię nawet, ale prześladuje zjawisko takie, że Cejrowski zachęca ludzi do przychodzenia na jarmark. Powinienem być na Długiej. Nie będzie mnie na Długiej w tym roku, ale nad Motławą ja nawet lubię bardziej, bo jest przewiewnie.
Więc my też zachęcamy, żeby ten jarmark odwiedzić. A teraz może przejdziemy do kolejnego tematu. Zaproponuję fuzję Lotosu z Orlenem, bo o tym bardzo dużo mówi się w Polsce. O tym piszą i media po lewej i po prawej stronie. Opozycja podnosi, że to może być strzał w kolano, że Saudowie współpracują tak naprawdę bezpośrednio z Rosją w ramach OPEC+, w związku z tym te lobbowanie za sankcjami na Rosję, a teraz robienie czegoś zupełnie na odwrót świadczy o pewnej hipokryzji polskiego rządu. A co pan o tym myśli?
No ja nie myślę w ogóle w kontekście sankcji na Rosję, tylko myślę w kontekście tego, że podjeżdżamy na stację benzynową i mamy do czynienia z CPN-em. Kiedyś był CPN, na CPN się podjeżdżało, była jedna kompania państwowa, strojka socjalizma polega na tym, że jest jedno wielkie przedsiębiorstwo monopolistyczne i tam jest dyrektor obsadzony przez partię i on zarządza wszystkim. Połączenie dwóch firm, które jakoś ze sobą konkurują, nawet jeśli obu prezesów obsadza ta sama partia rządząca, bo to są niestety spółki Skarbu Państwa, a nie przedsiębiorstwa prywatne. Nawet jeżeli obu prezesów obsadza ta sama partia, to między nimi jest jakaś konkurencja, bo każdy chce się wykazać, że jest lepszym od tego drugiego. Więc przynajmniej szczątki jakiejś konkurencji mamy. Ten Lotos próbuje wyprzedzić Orleniarza, żeby udowodnić swoim partyjnym mocodawcom, że jest więcej wart. Tak na chłopski rozum tłumaczę, jak to działa. Natomiast jak połączymy te przedsiębiorstwa, to mamy molocha. I teraz dlaczego kapitalizm uchwalił prawo antymonopolowe? Ano dlatego, że dla kapitalizmu dobra jest różnorodność, dobre jest rozproszenie kapitału, kapitał zawsze łączy do tego, żeby się zwiększyć, żeby spuchnąć. Jak ktoś ma jeden warsztat, to chce dokupić trzy następne i objąć posiadanie całe miasto Płock, a potem całe województwo płockie. Więc tendencją kapitalisty jest, żeby puchnąć. Natomiast dla kapitalizmu, dla społeczeństw żyjących w tym systemie lepsze jest rozdrobnienie kapitału, bo wtedy jest konkurencja o klienta. Wtedy klient rządzi, gdy jest pięciu szewców w Płocku. I oni się ścigają, że ten jest bardziej solidny, wprawdzie trochę droższy, ale jak mi zrobił buty, to 10 lat nie musiałem do niego wracać. Tamten z kolei jest miły dla klientów, a ten ma najlepsze ceny, a tamten jeszcze coś. Konkurencja jest dobra dla społeczeństw, które żyją w kapitalizmie. Natomiast monopol jest niedobry, bo monopolista, jak już pochłonie cały rynek albo większość rynku, to może być niegrzeczny, sprzedawać byle jaki towar i sprzedawać go w dodatku drogo, bo nikt mu nie podskoczy. I my dlatego chcemy mieć przepisy antymonopolowe. I to, że teraz ominięto je w jakiś tajemniczy dla mnie sposób i na rynku z dwóch już za dużych firm powstaje jedna jeszcze większa, to jest niedobre dla kapitalizmu i tak zwyczajnie i po ludzku niedobre. Babcia uczyła, nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku. Dlaczego? Bo jak upuścisz ten koszyk, ucho się urwie, ktoś cię kopnie kolanem na jarmarku w ten koszyk, to potłuczesz wszystkie. I teraz takie duże przedsiębiorstwo, nawet gdyby miało dobre ceny, dobre produkty i były miło dla klientów, jeżeli ono popadnie w kłopoty, to nagle na rynku mamy kolosalny upadek kolosa. Nikną wszystkie stacje benzynowe, bo mieliśmy tylko takie. Mieliśmy tylko Orlen połączony z Lotosem i w związku z tym katastrofa wielkich przedsiębiorstw jest dużo większa niż kilku małych.
Tutaj ta fuzja jest też, jakby nie broni się też za bardzo, no bo przecież oni mogli współpracować. Znaczy nikim nie zabraniał, mogli razem inwestować w farmy wiatrowe, kupować razem paliwa, więc mogli jakoś wzmacniać poprzez tą współpracę swoją pozycję, ale ta fuzja jest, no ciężko jest ją wybronić. To też w sumie tak naprawdę będzie prawdopodobnie tylko Orlen. Mówi się o tym, że to będzie już zupełne zniszczenie Lotosu, więc będziemy mieli faktycznie jeden wielki monopol.
Nazwa ma drugorzędne znaczenie. No, nazwa ma, czy oni zrobią Orlen z Lotosem, no Orlen jest lepszy w sensie polskim, bo ma logo takie polskie z orłem, nie? I w nazwie ma orła, więc ta nazwa jest lepsza. Jak łączymy dwie firmy, to albo zostawiamy dwie nazwy, albo jedną tylko wybieramy, albo tworzymy jakąś trzecią. Tak jak linie lotnicze KLM i Air France się połączyły, ale każda z nich zachowała swoją nazwę w tej podwójnej nazwie. No, to jest ruch absolutnie niedobry i nie słyszałem żadnego uzasadnienia, bo ja z życzliwością podchodzę do wszystkich pomysłów a priori, a może ktoś wymyślił coś, na co ja nie wpadłem. Może mój wykład z kapitalizmu ma jakieś wady. To niech mnie przekona prezes Kaczyński czy kto tam. Tylko tam się nikt nie zna na biznesie. Oni się znają na urzędowaniu. Prezes spółki Skarbu Państwa to też jest urzędnik. Pamiętajmy o tym. To nie jest kapitalista. To nie jest facet, który własnym przemysłem, pomysłem i wysiłkiem doszedł do jakiegoś majątku i zbudował wielką firmę. Tylko to jest urzędnik partyjny w dodatku. On może mieć jakieś umiejętności i wykształcenie w ramach ekonomii. To każdy sobie do polityki przychodzi z tym, co umie wcześniej. Albo z tym, czego w ogóle nie umie niczego. To też z tym dobrze jest do polityki przyjść. Joe Biden jest dobrym przykładem. W żadnej szkole nie miał powodzenia i tam plagiaty robił i ledwo ciągnął na trójeczkach. A proszę, 50 lat kariery politycznej międzynarodowej. Więc do polityki można przyjść z czymś tam różnym. Natomiast jak się jest prezesem spółki Skarbu Państwa, to jest urzędnik partyjny. I ludzie, jak słyszycie o jakichś obiadkach i innych, to są urzędnicy partyjni. I nowa partia przychodzi rządzić, on jest urzędnikiem wtedy tej drugiej partii. Nie ma kapitalistów i przedsiębiorców w przedsiębiorstwach, które nazywamy spółkami Skarbu Państwa. To jest moja opinia.
I tu jeszcze dodatkowo taki argument, że stracimy też decyzyjność w dużej mierze, bo nie wiadomo. Tak już nawet jeżeli na bok zepchniemy kwestię sankcji na Rosję, sprawy Ukrainy i tego, że chcemy być solidarni jako państwo, gdzieś tam jesteśmy tym pierwszym, prawda, w szeregu, no to mówi się też o tym, że ta spółka Saudi Aramco, ona kupuje od Federacji Rosyjskiej też to paliwo, jest po prostu brudne, mocno zanieczyszczone i my po prostu możemy stracić nad tym wszystkim kontrolę. Tu jest dużo niezrozumiałych rzeczy w tej fuzji.
No to podstawowy zarzut do Bidena, powracający ze strony republikańskiej, jest taki, że kupujemy bardzo brudną ropę z niewiadomych źródeł, nie do końca wiadomo, którędy wykopane. Wenezuelska, ona mogłaby być wysokiej jakości, ale ze względu na to, że tam jest komunizm, to sposób wydobycia jest brudny. Wylewa im się stare rury, wycieki mają w ropociągach prowadzących do portu, przebicia ciągle są, więc szkodzą środowisku. Każda baryłka wenezuelska, każda baryłka saudyjska szkodzi środowisku wielokrotnie bardziej niż każda baryłka amerykańska. Czy to z Alaski, czy to... Bo w Ameryce mieszkają ludzie, którzy o swój kraj bardzo dbają. I obywatele pilnują tych ropociągów w tym sensie, że patrzą na ręce każdemu, kto ropę kopie, żeby on mu nie zaśmiecił ziemi, żeby mu nie zatruł rzeki, żeby lasy na Alasce pięknie rosły. Natomiast takich zachowań nie ma ani w Rosji, ani w Arabii Saudyjskiej, ani w Wenezueli. Więc tak, pozyskujemy brudną ropę, a teraz Polska kupuje brudną ropę ruską, okrężną drogą. I dlatego benzyna też będzie droższa, bo jak kupujemy brudną ropę, nie chodzi już w tej części mojej wypowiedzi o to, że w trakcie wydobycia środowisko jest zabrudzone w okolicy szybu naftowego, tylko teraz mówimy, że sama ropa jest brudna. Zanim z niej zrobimy benzynę, to musimy rafinować, odfiltrować, wyczyścić. Żeby się pojawiło paliwko 95 w naszym baku, to trzeba oczyścić ropę. Im bardziej brudną ropę kupujemy jako surowiec, tym więcej kosztuje jej wyczyszczenie. Więc opłaca się kupować czystą ropę, trochę droższą z Ameryki, bo koszt wyprodukowania benzyny z czystej ropy jest niższy niż koszt wyprodukowania litra benzyny z brudnej ruskiej ropy, w której pływają stare kalosze.
No to czyli podsumowując tutaj zgoda, że to jest zły pomysł, w ten sposób osłabiamy swoje bezpieczeństwo, no ale to i tak już jest faktem, to się nie zatrzymamy tego procesu.
No można by jakoś zatrzymać każdy proces. Były wiosny ludów, obalenia rządów, obalenia każdej władzy, władzy absolutnej we Francji. Też obalano przeróżne władze i cofano pewne procesy historyczne bądź decyzje gospodarcze, więc to dałoby się zrobić, ale bo pani jest pesymistką, że już nas to po prostu czeka, jesteśmy skazani.